na ryby, by odbiciem tykać wół.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć na ryby.
A można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby. Aromatów pełen las.
Na grzyby.
A na naszych łączach Wojtek Bogusławski, którego witam. Dzień dobry, Wojtku, dzień dobry.
Witam, witam. Wiesz, ja już jestem czwartą godzinkę na nogach, trzecią właściwie, pomyliłem się od czwartej z minutami.
A co cię obudziło?
Tutaj w ogródku. Nie, nie, położyłem się wcześniej, wiesz, kupiliśmy niestety chipmunki zmasakrowały moje kwiaty, moje sadzonki, wiesz. Jeden z moich psów też postanowił się przejść po wierzchu do niczych dziądek z kwiatkami, także zmasakrowały mi kwiatki, także trzeba było uzupełnić. Dokupiłem, wczoraj dokupiliśmy trochę sadzonek, już zacząłem sadzić. Jeszcze pewnie cały dzień, dzisiaj, jutro będę sadził, ale to jest bardzo przyjemne zajęcie. Temperatura była wspaniała, 62 stopnie, kiedy wyszedłem na dwór, było aż tak troszeczkę lekko chłodno. Piękne, błękitne niebo, oczywiście słoneczko już jest wysokie. Wiadomość dobra, mianowicie ryby biorą, temperatura wody jest odpowiednia. 94% szans na zrobienie dzisiaj, 93% wczoraj, jutro 85%, leciutko spadnie, ale proszę Państwa, wspaniały czas, żeby się wybrać, posiedzieć sobie nad wodą, niekoniecznie łowić, zrelaksować, naładować akumulatory, a u mnie zakwitły przepięknie piwelnie. Wiesz, ogromny krzak piwelni, takich różowych i białych, i czerwonych, piękne, kwitnie rzeczywiście piwelnie. Chociaż piwelnie, no tak, już mamy czerwiec, no nie ma się co wiedzieć.
No tak, i to mamy już...
Piwelnie to początek czerwca.
Już dzień dziecka minął, zapomniałem Ci życzenia złożyć, Wojtku. Wszystkiego
najlepszego. Dziękuję Ci nawzajem, ja Tobie również, wiesz, więc bądźmy dziećmi zawsze. Będziemy tak długo, będziemy szczęśliwi, jak długo zachowamy to dziecko w sobie, wiesz? Tą wrażliwość dziecięcą, jeszcze te oczekiwanie, wiesz, oczekiwanie na światełko bożonarodzeniowe, wiesz?
No tak, no tak. Świat się próbuje zmienić. No ale wiesz, ważne, że my na to wpływu nie mamy. Mam na myśli oczywiście kwiaty i dobrze, że ty dbasz o te kwiaty, że u ciebie zawsze taka kolorystyka jest zachowana, bo ty lubisz i kwiat biały, i te, które kwitną.
I niebieski, i żółty, i najróżniejsze, i fioletowy, wymieszane to wszystko jest.
I czerwone. A które kwiaty mają czerwony, taki wyrazisty kolor? Tulipany?
Szałwia.
O szałwia, to masz szałwi dużo.
Tak, szałwia ma przepiękny, czerwony, głęboki, krwisty kolor, wiesz. Ja bym porównał to do krwi gołębia, czyli porównałbym to do rubinu, wiesz. Taki piękny, rubinowy kolor. Jasno rubinowy, ciemniejszy, ma fioletowy, ma biały, ma różowy. Szałwia, jeszcze raz szałwia. I proszę Państwa, szałwia zakwitła już teraz. Będzie kwitła do pierwszych przymrozków. Oczywiście, byłoby tylko jej dać troszeczkę odżywki, byłoby jej troszeczkę dać wody, oczywiście pilnować wody. Odżywka to najlepszą odżywką jest kawa. Tą kawę, którą nie wypijemy.
Te fusy, właśnie te fusy, tak?
Nie tylko fusy, ale także sama kawa, sam ten napój, wiesz, jeżeli nie dopijemy, jest już zimno, wlewamy, to podlać kwiatki, one będą wdzięczne, one będą kwitły, one z tego skorzystają. Kawa,
że nie wiedziałem, Wojtku, zawsze się czegoś dowiaduję.
Kawa to jest ziarno, a ziarno to jest kwintesencja życia, a ziarno to jest... takie jajko, tak jak jajko zawiera wszystko, żeby nawet pisklo mogło wyrosnąć, tak kawa, tak ziarno, tak orzech, to zawiera wszystko, aby nowe rzeczy mogły wyrosnąć. Właśnie ta resztki tej kawy, którą nie zużyjemy, jest wspaniała, jak fantastycznie się gąsienice rozwijają, czerwone robaczki, jak się świetnie rozwijają właśnie w kawie podsypane kawą, rozmnażają się, bardzo lubią to, bo proszę Państwa, prawdziwy wędkarz to powinien mieć taką malutką farmę, farbę glizdek, czyli przynęt, prawda? Czyli powinny być rosyweczki, powinny być hodowane, powinny być dziownice hodowane. No i teraz polecam Państwu, polecam. Nie zawsze, nie wszędzie można dostać. No i przez to uczymy się obchodzić z tymi naszymi przynętami bardzo dobrze, dlatego że bardzo często po takim łowieniu zostaje kilka i one umierają z albo nie z głodu, tylko z overheat, czyli przegrzane.
Przegrzane.
Za gorąco, tak. Więc należy w odpowiednim pojemniczku trzymać, nie za wilgotno, czyli należy, tak tajemnicę Państwu zdradzę, otóż jeżeli hodujemy dzieciownice, hodujemy czerwone robaczki, to należy je, czy europejskie, to należy przykryć je czymś, co się nazywa, kiedyś było pełno worków jutowych, czyli z juty taki obciąć, kilka razy złożyć taki worek, przyciąć, zrobić taką ściereczką, namoczyć wodą i przykryć ją naprawdę. I to trzyma wilgoć i ciemno i one bardzo to lubią, świetnie się rozmnażają. Nawet w takim małym pudełku warto to zrobić, nawilżyć to, przy tym nigdy nie dolewamy wody, bo je utopimy po prostu, one nie lubią nadmiaru wilgoci, lubi tak posprejować takim sprejem dokładnie z wodą, troszeczkę minimalnie dać, podsypać kawą i będą dużo nam żyły i łowiły ryby. Także no zaczynają się ciepłe czasy, ale nim o tym porozmawiamy, to co powiedział Andrzej Seweryn? Nie to, złapałem
tego. Nie, no to musiałbyś wejść, no po prostu, ja nie wiem, jak chcesz, to ja to znajdę, powiem, bo to jest po prostu brzydkie, ale jeżeli bym zacytował, to wcale nie wiem, jeżeli to znajdę, nie wiem czy...
Andrzej Seweryn, no nie chcę mi się wierzyć, to tak wrażliwy, świetny aktor.
No wrażliwy inaczej się okazuje.
Tak?
No, bo można czegoś nie lubić, czym się nie zgadzać, ale wiesz, no, ale są jakieś...
Użył jakieś czteroliterowe słowa, tak?
No wiesz, no...
Żeby tylko, tak?
Żeby okay, tylko,
to ja
żeby
sobie
tylko.
Poszukam.
Ja sobie poszukaj, poszukaj.
Dobra, jaśmin wspaniale zaczął kwitnąć. Mam dwa krzaczki jaśminu i one już tak, czuję już tak, szczególnie wieczorem, ale teraz też czuję tak sobie, zaciągam się zapach jaśminu. Czy pamiętacie Państwo zapach jaśminu? Czy ty pamiętasz zapach jaśminu?
Ach! Ja lubię
rzecz, a jak czujesz się, prawda?
Słuchaj, ja
zobacz, jakie wulgarne są dla mnie na przykład, jakie wulgarne są silne jaśminowe perfumy, wytrzymać tego nie można, prawda? Ale prawdziwy jaśmin, kiedy tak dojdzie do ciebie z taką bryzą, wiesz, to nie ma nic lepszego.
Słuchaj, moim ulubionym zapachem jest maciejka.
O, oczywiście, że tak. Wyobraź sobie, że mi te cholerne, przepraszam, chipmunki, mimo że ja ich nie tępię, kocham, ale no, pokopały sobie w mojej maciejce, pokopały, muszę wysiać jeszcze raz. I drodzy Państwo, maciejkę można wysiewać co miesiąc wysiewam maciejkę, aż do późnego lata maciejka i tak wyjdzie. Także ja zaraz dzisiaj wysieję maciejkę, podleję ją kawą wieczorkiem i zobaczymy, jak szybko wyrośnie. Rzeczywiście, maciejka ma niezwykły zapach. Nigdy nie spotkałem się z maciejkowym perfumem, nigdy. Natomiast maciejka tak wieczorną bryzą, kiedy powietrze niesie, prawda? Jak ten zapach dotrze do ciebie z maciejki, no
jak
to...
Jak maciejka przez okno się wkrada, rozmarzona, powabna, na sercu mym błogo siada.
Beautiful, pięknie, wspaniale, cudownie. Mów do mnie jeszcze.
Czy lubi pani...
Słowa budzą we mnie dreszcze.
Słuchaj, kiedyś, kiedy byłem, że tak powiem, napisałem taki krótki wierszyk, jeżeli chcesz, bo to jest puenta tego wierszyka, wiesz?
Dawaj.
Czy lubi pani pączki, pani Anno? Takie zwyczajne, z marmoladą w środku. Filiżanka herbaty z cytryną i miód zza domu na spodku. Czy lubi pani Anno, jak maciejka przez okno się wkrada, rozmarzona, powabna i śliczna? Na sercu mym błogo siada. Ja wtedy, kochana ma Anno, do tańca swą duszę kołyszę. Zamykam oczy, ma droga i słyszę ten zapach, słyszę.
Kto to napisał?
Arsenowicz.
Żartujesz, naprawdę to napisałeś? No to wiesz, pan poeta.
Ja bywam czasami poetą, kiedy się rozczulam, ale kiedy rozumiesz...
Nie ma się co rozczulać, to jest piękne ujęcie z tą Maciejką i z tym Pączkiem. Wow, to jest... Właśnie to jest to, żeby, proszę państwa, zobaczyć piękno w tej codzienności, zakłócić się Maciejką, powąchać taki Pączek z marmolatką śliwkową najlepiej, prawda?
No, tutaj smakowo.
Moje gratuluję. Więcej napisałem, może jakiś wybór wybrasz.
Napisałem teraz dużo, teraz więcej piszę, bo i wrzucam do takiej mojej szuflady i sobie...
To tak jak ja, wiesz?
Co?
Selekcja i do pieca.
Nie, wiesz co, jest tylu fajnych poetów, nie chcę się z nikim wyścigować, ani specjalnie obnażać, pozwoliłem sobie teraz, bo sam się sprowokowałem taką poranną czułością. Ja mam do ciebie pytanie, bo nie wiedziałem, Wojtku, czy tam gdzieś przeczytałem, płetwal błękitny, który waży tyle i tyle, ma język ważący 2,5 tony, czy to jest możliwe?
Absolutnie tak.
Jak ja to przeczytam, mówię jakaś pomyłka, no myślę sobie tak, 250 funtów to jak gdyby za mało, kiedy jego masa jest chyba z 300 ton, prawda?
Nie, aż tyle to nie, wiesz, absolutnie nie, ale rzeczywiście budowa, musisz zrozumieć, że budowa ssaków wodnych jest troszeczkę inna. One mają inaczej skonstruowany tułów, inaczej głowa jest bardzo, bardzo ważną rzeczą dla nich, mianowicie jak wiesz, z przodu one muszą coś jeść, a więc z przodu mają tę paszczę ogromną, nieproporcjonalną, mają ten tiżbin taki, który odgrywa rolę sita, przez który właśnie przedostaje się to pożywienie, czyli to, co pływa po wierzchu, czyli kryl i te wszystkie glony i tak dalej, to się przestaje. No i ten język odgrywa też ogromną rolę, dlatego taki jest rozbudowany, wiesz, dlatego ta część jest taka
Żeby się najeść albo próbować najeść, ale to zobacz, jeżeli bierzemy pod uwagę wielkość tego ozora, to teraz 2,5 tony ozora, to ile ten płetwal musi zjeść przy swojej wadze dziennie, albo ile razy dziennie, nie wiem, no dziennie powiedzmy.
Cały dzień, praktycznie cały dzień je, wiesz.
Ale on czyści te wszystkie glony, czy on jest raczej...
Nie, no to jest, wiesz, no on głównie żywi się krylem, wiesz, kryle są te takie małe raczki, małe kraby, malutkie, takie żyjące na powierzchni wody i ciut głębiej. I to jest taki plankton, można powiedzieć. To jest plankton zawierający również roślinne, czyli on ma taką dietę mięsno-roślinną, wiesz, tak sobie zgarnia z powierzchni, zgarnia. On oczywiście podróżuje. On podróżuje nieprawdopodobne ilości. On robi około 10 tysięcy kilometrów w ciągu roku, wiesz, z jednej półkuli na drugą. Ma całą swoją trasę. W odpowiednim momencie, czyli latem, jest w okolicach Antarktydy, tam gdzie tego kryla jest bardzo dużo, później się przemieszcza, wiesz, tam jak inne gatunki, to jak inne gatunki wielorybów, których niestety jest bardzo mało i na które niestety na szczęście poluje coraz mniej krajów, ale niestety na przykład Japończykom nie można przemówić do rozsądku, do rozumu, żeby nie polowali na wieloryby, no.
Ale co, one są smakowicie interesujące? Jadłeś coś z wieloryba?
Nie za bardzo, to jest bardzo tłuste mięso, wiesz, no ale oni tradycyjnie, Japonia przecież była zawsze bardzo biednym krajem, oni tradycyjnie zawsze rybołówstwo, ryby, a przy okazji nie znali, wiesz, systematyki, nie wiedzieli, że to jest ssaki, zaliczyli pewnie do ryby, także to jest żart oczywiście i po prostu polowali na nie. No Japończycy i na delfiny, i na ryby, a już dawno przestano polować w zasadzie na delfiny. Bardzo wiele krajów, jedynie rybacy zabijają delfiny, bo uważają, że im rozrywają sieci i niszczą. Ale delfiny w wielu krajach są objęte ochroną, ponieważ są istotami wyższymi. Uznaje się, że delfiny są tak inteligentne, ich mózg przetwarza tak dużo danych, że mają świadomość istnienia, świadomość ja, posługują się językiem i po prostu, tak wiadomo, od starożytności, jeśli chodzi o ludzi, uratowały wiele tysięcy ludzi, rozbitków i po prostu delfiny w Grecji uważane za święte zwierzęta.
To prawda.
Po prostu delfiny są istotami wyższego rzędu. Może nie są ludźmi, no to bardzo trudno porównywać do ludzi, może nie są ludźmi, ale na pewno są o wiele bardziej rozwinięte i na pewno zasługują na ochronę. Bardzo wiele krajów zresztą zastanawia się nad wprowadzeniem czegoś takiego jak instytucja prawna w stosunku na przykład do, no delfiny już są objęte, nawet ONZ objął, ale na przykład w stosunku do rzeki. Płynie sobie rzeka, rzucają do niej ściepy i nikt o to nie dba. I to życie tam zamiera, więc wprowadzają taką instytucję prawną, która zajmuje się tą rzeką. Ta rzeka uzyskuje podmiotowość prawną i adwokat, prokurator występuje w imieniu tej rzeki i żąda kary dla tych, którzy wypuszczają zanieczyszczenie.
No ale co, pokrzywdzonym jest rzeka? Musi być jakiś reprezentant rzeki.
No co, jest taka instytucja i w bardzo wielu krajach się już to wprowadza i tak jest.
Ale zobacz, Wojtku, położyłeś sformułowania zastanawiają się, coś się długo zastanawiają.
Długo się zastanawiają, bo być może te rzeki już zanikną, wiesz, to życie w tych rzekach zanikną.
Aha, rozumiem.
Bardzo złą, bardzo przykrą, bardzo złą wiadomość mam, jeśli chodzi o Odrę. Mianowicie zeszłoroczna katastrofa nie nauczyła decydentów w Polsce niczego, zero. Niczego nie nauczyła. Powtórzy się taka strata w tym roku, w przyszłym roku, z tego powodu, że nie zmieniono niczego. Jedynie próbuje się dodać środków chemicznych, ogromne ilości środków chemicznych wpuszcza się do Odry, tylko po to, żeby uniemożliwić zakwity i neutralizować sól, która jest wpuszczona z kopalń i z fabryk. Ja rozmawiałem z kimś i ktoś mi mówił, a co, fabryki mają zamknąć? Nie, ja mówię, mają zrobić oczyszczalnię ścieków. No ale jeżeli oczyszczalnia jest za droga, to zamknąć fabrykę. A co ci ludzie będą robić? Wpłyną wtedy na dyrekcję, wpłyną na nich, żeby tą oczyszczalnię wybudować.
Tak.
I ta oczyszczalnia
tak.
Musi być, wiesz?
Musi być. No absolutnie się z tobą zgadzam.
I to, co się dzieje, to, co się stało w zeszłym roku, to gdzieś te wszystkie polityczne gadki, szmatki, te kłamania, to wszystko, to jest brak oczyszczalni. To jest jedyny powód, brak oczyszczalni. Nie żaden niski stan wody, nie żaden niekontrolowane spuszczanie, bo gdybyśmy kontrolowane, czy przez przypadek 10 nie spuszczono, to jest bzdura. Po prostu muszą być oczyszczalni.
No nie ma kontrolowanego zatruwania. Tego nie rozumiem. Co znaczy kontrolowane wypuszczanie czegoś, co jest zatrudnia?
No więc właśnie. No ale tak jest, no. Tak jest. No można kontrolowanie, wtedy jest odpowiedni wysoki stan wody i nie spuszczalni, to wtedy można spuścić. To jest bzdura kompletna. To jest... Państwo powinno dostarczyć budżet, jeżeli taki zakład pracy nie ma. Zakłady są prywatne, są sprywatyzowane, trzeba to traktować jak firmę. Jeżeli one...
Ale przyznasz, Wojtku, że w ostatnich latach się wiele zmieniło w dobrym kierunku, tylko to wszystko opanować jest dosyć trudno. To nie są takie, wiesz... Ja ci powiem, ja bardzo się cieszę, że się na przykład, biorąc pod uwagę tutaj Stany Zjednoczone, że obie izby się domówiły, dogadały razem i republikanie, i demokraci, jeżeli chodzi o budżet i stan zadłużenia. I to jest, wiesz... To
wiadomo jest... było, że się dogadają. To była tylko kwestia ustąpienia przez rządzących pewnych opcji na rzecz drugą. To zostało zrobione.
No tak, ale to ja wiem. No, wiadomo, nie wiadomo, ale się dogadali. Rozumiesz? I to jest najważniejsze. Nie wszędzie jest taka opcja, żeby się móc w jakimś sensie dogadać. I wracając do Płetwala, niby duży, ale jęzor ma taki, że no co ci będę mówił, no.
A jeśli mówimy o Płetwalu, to pamiętajcie Państwo, to nie jest ryba, to jest ssak. A jeżeli mówimy o rybach, to już za tydzień, w niedzielę 11, co się stanie?
No 11, specjalnie zorganizowane przez Hunting Fishing Club od 25 lat ponad, Bogusia Olejnicza, którego się jakoś tak czasami spotykamy, a teraz w różnych sytuacjach spotykamy się po prostu okazjonalnie, bo nadarzają się takie okazje i zawsze miło ulą, mi się z nim rozmawia i tak dalej. Tak było 18 maja, kiedy mówiłem wiersze z okazji urodzin świętego Jana Pawła II. Potem jakimś na następnym spotkaniu artystycznym Boguś przyszedł. Niestety nie mogliśmy sobie porozmawiać od tak na luzaku, bo przy Związku Narodowym Polskim mieliśmy więcej czasu, żeby sobie porozmawiać. Natomiast przy innych przywitaliśmy się i porozmawialiśmy sobie o różnych sprawach, które... I on jest szczęśliwy, jeszcze ma taką pasję do organizowania, no i bardzo się cieszy i dziękuję zarówno wam, tobie Wojtku i Zbyszkowi i nam, którzy mówią o tym bardzo ważnym spotkaniu młodzieży w otoczeniu rodziców, dziadków, sióstr, braciszków, bo to jest bardzo piękne, integracyjne spotkanie coroczne właśnie na początku.
To nie tylko nawet integracyjne, ale to jest tak, że pokazania innej strony życia, co można robić zamiast siedzieć przy komputerze i przy telewizorze.
No tak, ale nie? Zobacz, ponieważ to trwa 25 lat, to te dzieciaki, które 25 lat temu miały 5, dzisiaj mają 30, przychodzą już w wieku 30 lat ze swoimi dziećmi. Wiesz, o co chodzi? W tym sensie mówię integracyjnie, bo te...
Bardzo dobrze. Słuchaj, ja ci powiem coś, tak jak to jest ważne, to powiem ci, że spotkałem się tak przypadkowo biznesowo. No biznesowo rozmawialiśmy i ja tam wspomniałem, że musiałem przełożyć spotkanie, bo jak wiesz, byłem w zeszłym tygodniu na rybach, na dłuższym wyjeździe. Mhm. Jeden z tych asystentów, menadżerów spytał mnie, jak rybki, jak było, nie? No ja mówię, jak było, no o tej porze roku, tutaj państwa mówię, to było bardzo wcześnie, lód dopiero co zszedł 2 tygodnie wcześniej, więc ta ryba jeszcze po prostu nie jest taka aktywna. Nawet muszę powiedzieć, że niektóre ryby miały mleć, czyli po prostu one nie jeszcze nie odbyły tarła, już powinny być po tarle, także ta przyroda jest pokręcona w tej chwili, poprzesuwały się bardzo dużo rzeczy. No i o tym sobie z nim porozmawiałem i on zaczął mi opowiadać, wiesz, że on już niedługo pojedzie na okolice Zulu, do Minnesoty, mówi, tam jest taka rzeka i tam mój dziadek miał taki mały lokal, taki kabin niedaleko. I tam jako dziecko chodziłem na ryby i zawsze co roku, kilka razy w roku, w okresie wiosennym, letnim, jesiennym, jeżdżę tam. Dziadko już mówi, nie ma, rodziców nie ma, ale jest to miejsce, jest ta rzeka i jeżdżę tam i łowię ryby. I zobacz, robi to już 30 lat, wraca w to miejsce, tam się nauczył jako dziecko i tam wraca. I do tego też państwa zmierzam. Te nasze dzieci się tego nauczą, poczują, złapią tego bakcyla, zobaczą tą zieleń, usiądą, będą się rozkoszować, będą pasja wędkarstwa ich ogarnie, a tak naprawdę to pasja to jest nic innego jak pretekst. To pasja to jest pretekstem po to, żeby znaleźć się w tym miejscu, żeby po prostu robić to, żeby się tym zainteresować, żeby mieć hobby, żeby oczyścić mózg z tych naleciałości codziennych. To jest niesamowite ładowanie akumulatorów. To jest bardzo rozległa wiedza. Jeżeli tej wiedzy będziemy troszeczkę się poświęcili, będziemy jej szukali, zgłębiali, to znajdziemy nawet taki zimowy wieczór, przeglądając katalog powrotków, czy sprawdzając ich budowę, czy zastanawiając się, który jest lepszy, i po prostu w tym momencie się przyjdą nam, przypłyną nam te obrazy dawnych lat, tego wszystkiego. Wiemy, że będziemy wiedzieli, że tego lata, tej wiosny znowu popłyniemy, zrelaksujemy się. Sama myśl o tym, ten cel daje bardzo, bardzo dużo. A tak a propos, wiesz, gdzie dziewczęta z tamtych lat, wiesz, tak, to było niesamowite. Ten utwór był niesamowity.
A ty mnie podsłuchujesz, zanim mi się połączymy?
Oczywiście, że cię podsłuchuję, I chociażby ta piosenka, gdzieś co się stało z naszą klasą. Ja sobie pomyślałem, że może inne kraje tego nie mają, no to trzeba naszych tak jakichś historycznych momentów po to, żeby ci twórcy stworzyli coś takiego, wiesz? Żeby stworzyli coś takiego, bo gdyby nie powstanie warszawskie, gdyby nie II wojna światowa, ilu utworów nie byłoby, nie moglibyśmy się tym zachwycać, prawda? Nie wiedząc albo i
Wolelibyśmy, żeby to się nie wydarzyło i żeby nikt tego nie śpiewał, nie?
Ale jeśli się wydarzyło, jakie to głębokie ma odbicie twórczości artystycznej, prawda?
Czy wiesz, że mury, które są kojarzone w sensie kompozycyjnie z Jackiem Kaczmarskim, nie były napisane przez niego, tylko Jacek Kaczmarski to wziął od takiego samego barda jak on, który był przeciwko Franco. i śpiewał to, wiesz, to jest jego kompozycja. Nieważne, ale mury były tym takim protestem i nadal są, prawda?
Ale zrobił to w sposób twórczy, wiesz, zrobił
bardzo,
to w sposób twórczy.
Bardzo.
I po prostu zrobił z tego nową jakość, to jest nieprawdopodobny utwór, ale wiesz, może jesteśmy szczęściarzami, że mamy takie utwory, że
no,
mamy
jeżeli...
Pannę, Madonnę, Starą Podeszwę, wiesz, że mamy, bo to jest odróżnienie na przykład do mnóstwa utworów, które nie, które po prostu mówią o niczym, wiesz.
No ale nie, ale jeżeli się, ja wiem, Wojtku, tu się zgadzam z tobą, tak samo jak ty słucham dużo muzyki i te wykonania już następne, na przykład gdybym miał porównać wykonanie Madonny przez panią Dodej i Rodowicz, jestem przy Rodowicz, absolutnie, bo jej wykonanie po prostu ma...
Madonny przez Rodowicz?
Tak.
Ja, Ewa Demarczyk.
Nie, 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 to nie o tej samej Madonnie rozmawiamy. Rozmawiamy o Madonnie z tekstem Agnieszki Osieckiej, wiesz?
A, rozumiem.
To jest inna Madonna, ale mówię to dlatego, że wyjątkowo przez przypadek słuchałem wykonania Stowarzyszeniem Chóru właśnie pani Robaczewskiej, czy Rybaczewskiej, takie nazwisko, ale pseudonim artystyczny Doda. No to wiesz, no nie ma porównania generalnie. I teraz wracamy do tego, za czym tęsknimy, za tym sercem, gdzie powiedziałeś, gdzie są kwiaty Sława Przybylska. Niezwykle piękna i w środku, i na zewnątrz dama, pani, która wie, co mówi. I no wiesz, to było inne pokolenie, należy się uczyć od nich. Dlatego jestem, jak sobie posłuchasz tej wypowiedzi pana Andrzeja Seweryna, czy tam Jana Peszka i tłumaczenia,
ale
które...
Ale to różnicy, my mamy takie pokolenie w tej chwili, czy oni są w stanie udźwignąć ten płomień tej pochodni, kontynuować tą klasę i te utwory. No ja jestem bardzo, wiesz, to bardzo trudno jest to powiedzieć. Patrząc na stare amerykańskie filmy, patrząc na tych starych aktorów, którzy już odeszli, to ja nie widzę, nie mogę znaleźć. Nie wiem, no może ja się starzeję dlatego, no nie wiem, powiedz, mylę się?
Ja ci coś powiem, no jest coś na rzeczy, że jak gdyby my, nasza młodość stała się stabilna i niech tak zostanie, wiesz? Ustabilizowała się młodość i niech ona tak będzie, bo jeżeli dopóki będziemy...
Znormalniała, znormalniała. Nasza młodzież znormalniała i po prostu...
Ale nie, ja mówię tu o twojej młodości. Wojtek, ktoś ci trutkę nad, rozsiewa nad twoim dużym ogrodem? Jak to jest? Jakiś helikopter? Nie, samolot słyszę.
Jest, samolot niziutko tutaj przeleciał, no bo wiecie państwo, ja siedzę oczywiście na zielonej trawce i właśnie taki... No tutaj moi sąsiedzi, większość ma właśnie małe samolociki, które trzymają na swoim, proszę państwa, z tyłu na ogródku, to znaczy wycięte w trawniku, mają równiutkę taką długą, 100-metrową paz i z tego sobie startują takimi motolotniami, startują takimi malutkimi samolocikami i tego tutaj przelatują, na przykład krążą naszą planką, kiedy z żoną sobie pijemy kawę i jemy śniadanie, to oni potrafią zrobić kilka takich rundek wokół, przechylić i pomachać ręką, wiesz?
Nie, mów mi, już Wojtek, twoja wyobraźnia jest, doceniam twoją.
Ale ja ci daję słowo honoru. No tak to jest tutaj, no tak
to
jest.
Oni lecą nad twoim domem, przechylają się i machają do ciebie ręką?
Tak, dokładnie, ci z motolotnią szczególnie, no to się przechylają, zrobią rundkę i pomachają ręką.
Ale
no
to motolotnia to tak, ale Wojtek, ale samolot lecący...
No ja powiedziałem motolotnia.
No dorzuciłeś teraz. Nie no, ale wiesz dlaczego, ja cię tutaj nie sprawdzam, nie chcę cię szczypać, tylko po prostu zazdrościk mówię, nie dość, że bracie siedzi w ogródku jak Basza, cysarz to ma klawę życie oraz cysarzową klawę, rozumiem, to jeszcze mu z samolotu mieszka, machają, no Wojtek.
W każdym razie na pewno z motolotni, wiesz, na pewno z motolotni. Na pewno z motolotni machają. No i właśnie ci panki mi to szaleją znowu. Kurczę, ja wam dam, jak mi się znowu do kwiatów dobierzecie. No. Wiesz, jak ja rozbudowywałem dom, to kontraktorzy powiedzieli, no musimy tutaj, dostaliśmy się już do fundamentów, musimy tu rozbudować je, musimy zlikwidować te gniazda ci panki.
No i tak, nie wiem, czy pamiętasz, ty mnie zapraszałeś, żebyśmy razem, jak nasza młodość się ustabilizuje trochę, ten, że mówiłeś, musimy razem zamieszkać. Ty widzisz taką opcję, Wojtek?
No jasne, że tak, ale pozwól mi dokończyć. Ja po chipankach i ci kontraktorzy mówią, musimy te chipanki wytruć, wiesz, musimy je zamurować, to i tak dalej. Ja mówię, nie daj Boże, a co mamy z tym zrobić?
Pięknie ominąłeś temat.
A co z tym mamy, dziękuję, a co z tym mamy zrobić? Ja mówię, weźcie płyty, weźcie rury PCD, na zewnątrz, od ich gniazd na zewnątrz, wokół zróbcie fundamenty, połóżcie podłogę, wszystko, a one będą sobie tam mieszkały. I do dzisiaj mieszkają, wiesz, do dzisiaj mam wyjście tutaj z boku domu i tam chipmunki w głębi pod moją podłogą mają swoje gniazda. Słuchaj, oglądając, zachwycając się Disneyem, jak można potraktować chipmunki?
Och, jak ja kocham to, jak one zdmuchują tą zapałkę tam w tym piecu, wiesz?
Słuchaj, jak można je potraktować tak jak zwykłe myszy? No powiedz.
No nie można.
No nie można. No one są po prostu cudowne. Nawet jeżeli psocą, nawet jeżeli przeszkadzają, to są cudowne.
Wojtek, gdybym ja był chipmansem takim w piecu gaszącym ogień, to byś nie strzelił do mnie, co?
Oczywiście, ja bym piec przeniósł na miejsce, a ciebie zostawił na miejscu. Bo z tobą by się nie dało.
Rozczulasz mnie, muszę ci powiedzieć. To taki dobry poranek.
Odwdzięczyłem się po prostu za tą szpilkę, którą mi wbiłeś, wiesz?
Którą szpilkę ci wbijałem? Ja dzisiaj szpilkę w Wojtek. W życiu, never. Never.
Słuchaj, mam
jest tyle cudownych... Kobiety są mistrzyniami świata w szpilkach raczej. Bywają.
Bywają, wiesz, ja chciałem dzisiaj właściwie, to miałem taki fantastyczny temat, mianowicie jak się schłodzić. O. Może ja powiem tylko tyle, króciutko, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na biwak, mamy ze sobą namiot, jak się schłodzić, bo jest bardzo gorąco, no to trzeba po prostu zacząć od wyboru namiotu. Przede wszystkim namiot letni różni się bardzo od namiotu jesiennego, czy wiosennego, czy zimowego. Namiot letni musi być bardzo przewiewny, nie może być izolacją. Namiot musi potem po prostu przepuszczać powietrze, musi być bardzo dobrze wentylować. Oprócz tego, że musi być waterproof, czyli wodoodporny, to musi przede wszystkim być przewiewny. Tym się różni namiot. Najlepszą tkaniną oczywiście jest bawełna na namiot letni, ale niestety bawełna jest bardzo ciężka, więc nie chcemy tego tak dźwigać i tak dalej, ale są włókna sztuczne, które mają podobne parametry jak bawełna, czyli przepuszczają powietrze, są, tylko trzeba się tym zainteresować i to muszą być koniecznie namioty letnie. A więc kiedy mamy już taki namiot letni, to wybieramy taki, który ma bardzo dużo otworów wentylacyjnych, czyli okienka, drzwi, które mają siatki, dużo siatek i po prostu przez to przepływa powietrze i nam tam schodzi. No kiedy już jesteśmy w to zaopatrzeni, to przede wszystkim chłodniejszy jest namiot większy niż namiot mniejszy. Namiot taki mini, to naprawdę można się szybciutko tam to powietrze, para wodna z ust i tak dalej, będzie gorąco w nocy, szczególnie latem. Więc jeżeli się zdecydujemy na wyższy namiot, i o wyższym suficie i wentylacji w suficie, to na pewno będzie nam o wiele chłodniej. Następnie, kiedy już wybieramy się na ten jakiś biwak, to przede wszystkim szukamy miejsca, które przez większość dnia będzie zacienione gdzieś pod drzewem, coś takiego. To będzie najlepsze miejsce na rozbicie namiotu. Ponieważ te promienie nie będą dochodziły, nie będą nam nagrzewały, a nagrzewają potężnie. Następna rzecz, jak my robimy, to jeżeli jest możliwość oczywiście, to wkopujemy się w ziemię. Jeżeli to jest piasek, to wkopujemy się nawet na dwie stopy. Jeżeli to jest darn, to ten darn zdzieramy tam, gdzie ten namiot rozbijamy, jak najgłębiej osadzamy tą podłogę. Dlaczego? Dlatego, że ta wilgoć, która znajduje się pod tarnią i temperatura, im głębiej zejdziemy pod ziemię, tym chłodniej będzie w nocy. Bo noc jest najgorsza w namiocie, by przetrwać.
No ja wiem.
No i co dalej robimy? W nocy przede wszystkim jest taka niesamowita rzecz, mianowicie o ile nie będziemy namiotu zdejmować na dzień, rano po prostu jak słoneczko przygrzeje, powinniśmy ten namiot po prostu położyć go. No, nie trzymać go napiętego, bo tam w środku to powietrze będzie się grzało, będzie gorąco i tak dalej. A więc ten namiot kładziemy, a wieczorem, kiedy już jest ciemno, ten namiot rozkładamy i wierzcie mi Państwo, będzie o wiele, wiele chłodniej. Następną rzeczą, jaką dobrze zrobić, jest nad namiotem rozpiąć płachtę. Jeżeli już nie mamy żadnej płachty takiej tej srebrnej, bo są w sprzedaży takie srebrne płachty. Z jednej strony tam jakiś kolor, a z drugiej jest odblaskowy srebrny. I ta płachta, którą sobie pomiędzy gałęziami rozwiesimy, jakiś palik zbijemy i zamocujemy, ta płachta odbija promienie słoneczne i jest taki głęboki cień i jest tam naprawdę dużo, dużo chłodniej. Następna rzecz, jaką możemy zrobić, to jest po prostu wziąć do tego namiotu dużą miskę z wodą w nocy. Są w tej chwili, nie ma problemu, są baterie, które trzymają całą noc, mały wiatraczek tuż nad tą miską z wodą, czy wiadrem z wodą, żeby na nas wdmuchał. I wtedy, proszę mi wierzyć, ta woda będzie parowała, powietrze będzie się składało, wiatraczek będzie na nas dmuchał. Możemy wziąć ze sobą...
7.57...
7, a więc bierzemy ze sobą panele słoneczne, ładujemy baterie i ten temat będziemy kontynuować. Wygląda na to, że za tydzień pojawię się w studio, być może
mówisz, się pojawi. Mówisz poważnie?
Spróbuję namówić Bogdana, zjemy sobie eleganckie śniadanko, wypijemy herbatkę, zaśpiewamy do kabaretu starszych panów, w gronie takich starszych panów właśnie.
Wojtek, nie rozczulaj mnie, bo nie wiem, jak on to zapisać w kalendarzu.
No to proszę, zapisz to, jak wiesz, tak ostatnio rozmawialiśmy ze Zbyszkiem, jak długo jesteśmy na antenie i on wyliczył, że już prawie 30 lat, no to jest, daj spokój, to już jest szmat czasu, czyli wypadał się spotkać.
Ja też, tak?
Wypada się spotkać przy takiej herbatce, prawda?
No ja myślę, że tak, 30 lat minęło, a my stabilnie młodzi jesteśmy cały czas.
Stabilnie młodzi, dalej mamy pasję, dalej mamy o czym rozmawiać i mamy po co żyć. Wiesz, to jest najważniejsze, żebyśmy mieli po co żyć. I tak, drodzy państwo, ja muszę się pożegnać na rybki, na wszystko. No mało o rybkach powiedziałem, ale porozmawiamy za tydzień dużo więcej, bo Bogdan już trochę dopilnuje, a więc na rybki...
Wszystkiego dobrego, Wojtku.
Spotykamy się na imprezie za tydzień. Dasz Bur.